Właściwie nam go odebrano w tym sensie, że stał się on z powrotem własnością Kościoła, a my jesteśmy gośćmi, którzy wynajmują ten obiekt właśnie od kurii metropolitalnej. Jest to umowa wieloletnia i no, trzeba prawdę powiedzieć, nie jesteśmy stąd relegowani, nie musimy opuszczać w trybie natychmiastowym. Możemy jeszcze tutaj gościć, ale w oczywisty sposób nie możemy się już tutaj rozwijać, nie możemy prowadzić remontów adaptujących czy całość, czy część do naszych potrzeb, a takie plany były. Także musimy koniecznie myśleć o nowej siedzibie i od kilku lat takie działania prowadzimy. Zostały one zwieńczone w grudniu. Konkretnie 22 grudnia Rada Miasta jednogłośnie, co jest bardzo znaczące i chyba pozytywne, podjęła decyzję o tym, żeby przekazać nam ten grunt, a właściwie przekazać, decyzja dotyczy obniżenia kosztów przekazania. Minister po prostu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ujmując sprawę w uproszczeniu, kupuje od miasta grunt pod budowę szkoły muzycznej, czyli zespołu szkół muzycznych. Jest to działka przy ulicy 28 czerwca 1956 roku, numer 125.
To jest Wilda, tak?
Wilda, oczywiście, w pobliżu Rynku Wildeckiego, działka otoczona ulicami 28 czerwca, Świętego Jerzego i Bierzbięcicami. Teren w tej chwili w zasadzie pusty. Jest tam budynek dawnej szkoły zawodowej, która jeszcze bodajże pracowała do 2008 roku. No, najprawdopodobniej budynek ten nie będzie się nadawał do adaptacji. Tego typu adaptacje zresztą są droższe niż rozbiórka, ale o tym zdecydują architekci. Właśnie przygotowujemy konkurs. Stowarzyszenie Architektów Polskich z siedzibą w Poznaniu przygotowuje regulamin konkursowy. Jeżeli tą drogą można już zachęcić zespoły architektów do zainteresowania, to będę bardzo zadowolony.
Plan budowy tego nowego obiektu mniej więcej zakłada iluletnie właśnie prace?
No, najtrudniej zrealizować prace przygotowawcze. Mam nadzieję, że w połowie tego roku, który rozpoczęliśmy, będzie już rozstrzygnięty konkurs architektoniczny. Zespół, który wygra, będzie przygotowywał dalszą dokumentację. Jak długo to potrwa, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Pewne harmonogramy nawet mamy, ale żeby nie zapeszać, wolałbym o nich nie mówić. Jedno jest pewne, że od momentu opracowania dokumentacji, jeżeli grunt jest własnością inwestora, a tak w tej chwili jest, to właściwie już jest bardzo krótki czas. Widzimy, jak rosną pewne budynki, jak szybko powstało to otoczenie dworca kolejowego i tak dalej, czy tramwaj na Franowie. Tu inwestycja wydaje się o wiele prostsza, mimo że jest w centrum miasta na mniejszej działce, ale prostsza niż te, które wymieniłem przed chwilą. W związku z tym od momentu zakończenia przygotowania dokumentacji do wybudowania to powinno być co najwyżej 2 lata.
Czyli trzymamy kciuki, żeby rzeczywiście udało się w tym czasie tutaj to dzieło chociażby rozpocząć i potem no, budować. Będziemy patrzeli, jak to wszystko przebiega. Natomiast nowy budynek, nowy obiekt to jest bardzo ważna sprawa. Niemniej myślę, najważniejszy jest ten proces tak zwany dydaktyczny, proces nauczania i on trwa przez cały czas. I z tego, co się orientuję, od tego bodaj roku 2014 jakieś innowacje dotykają szkolnictwo artystyczne, szkolnictwo muzyczne. Czego te zmiany dotyczą? Jak powinna wyglądać nowoczesna szkoła muzyczna?
W kwietniu 2012 roku minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o rozpoczęciu takiego procesu zmian, powołał specjalne komisje legislacyjne. Już wiemy, na czym te zmiany mają polegać. Już właściwie jesteśmy na etapie przechodzenia od dyskusji do realizacji. Trzeba pamiętać, że szkolnictwo muzyczne, bo może tylko o tym szkolnictwie będę się wypowiadał, chociaż zmiany dotyczą również i szkół plastycznych, i szkół baletowych. Ale ja tylko o tym, co mnie najbliższe, czyli o szkołach muzycznych. Otóż szkolnictwo muzyczne dzieli się na trzy takie etapy. Ten najwyższy, czyli akademie muzyczne, może też pozostawimy, bo akademie muzyczne są też w części rządzone innymi regułami. Tu interesuje mnie w tym momencie szkolnictwo muzyczne pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia jest 6-letnia, ale w ramach tej szkoły powołuje się często tak zwany cykl 4-letni. Zwłaszcza w tych szkołach, przepraszam, wyłącznie w tych szkołach, w których nie ma przedmiotów ogólnokształcących. Bo oto szkoły muzyczne i pierwszego, i drugiego stopnia mogą być z przedmiotami ogólnokształcącymi i bez.
To tak jak na Solnej, tak. Albo bez, tak jak tu na Głogowskiej.
Tak. My jesteśmy szkołą bez przedmiotów ogólnokształcących, zatem mamy szkołę muzyczną pierwszego stopnia, w której jest cykl 6-letni i cykl 4-letni. Zapraszamy zresztą do tych szkół, do obu tych cykli mogą się dostać dzieci, które mają i 6 lat, i nawet 16. Oczywiście te starsze od 10 roku życia zapraszamy do cyklu 4-letniego. To jest skrócony, jak sama nazwa mówi, te jednostki do 4 lat proces kształcenia. Zmiany programowe, z którymi mamy do czynienia, polegają generalnie na zintensyfikowaniu muzykowania zespołowego. Otóż minister i jego otoczenie chcą, aby to muzykowanie zespołowe było dla pewnej grupy uczniów wręcz najważniejsze, żeby było istotą ich kształcenia. I zmiany polegają na tym, że w połowie tego kształcenia, a zatem po trzeciej klasie, jeżeli kształcenie trwa 6 lat, po drugie, jeśli 4 lata, uczeń wespół z rodzicami, z nauczycielami i dyrekcją decyduje, czy chce być w dziale instrumentalnym, czy muzykowania zespołowego. Ten, który decyduje się na muzykowanie zespołowe, będzie miał zespół jako główny przedmiot i z tego przedmiotu będzie oceniany na egzaminie końcowym.
To mała rewolucja, wydaje mi się, w szkolnictwie.
Część z Państwa słuchaczy może nie wiedzieć, że w szkołach muzycznych mamy egzaminy, ale to jest jakby istota tej szkoły muzycznej, że na koniec roku zasiada komisja i przesłuchuje ucznia, tak, i ustala ocenę komisyjną. Tego nie ma w innych szkołach, prawda, ogólnokształcących. To jest taka specyfika szkół muzycznych. I właśnie ta główna zmiana w szkole pierwszego stopnia polega na tym, że ci uczniowie, którzy już kilka lat kształcą się, będą mogli zdecydować, czy dalsze kształcenie odbywa się w kierunku takim zespołowym, czy indywidualnym. Oczywiście ci, którzy będą się kształcić w zespołach, będą mieli mniej indywidualnych zajęć, czyli ten instrument, te skrzypce, klarnet, fortepian, wiolonczela i tak dalej, będzie na przykład w wymiarze pół godziny w tygodniu. No, są krytycy tego systemu, którzy twierdzą, że właściwie robimy ze szkoły muzycznej, jej dotychczasowym autorytetem takiego, prawda, podmiotu edukacyjnego i tak dalej, robimy ognisko muzyczne czy świetlice i tak dalej, i tak dalej. No, nie obrażajmy ognisk muzycznych i tam też są czasami świetne dzieci kształcone inną specyfiką. Obrońcy tego, co ma się zdarzyć, co już w 15 czy nawet 17 może szkołach pilotażowych w kraju się odbywa, obrońcy twierdzą, że przecież mamy dużo rezygnacji, że te rezygnacje można powstrzymać, tworząc na miejsce takiego surowego trybu, w którym dziecko jest rozliczane 2 razy w tygodniu, co dużo gadać, na lekcji, prawda, indywidualnej z tego, co wyćwiczyło. Można zrobić coś bardziej życzliwego, przyjaznego uczniowi, zwłaszcza temu, który już nie planuje dalszej kariery muzycznej. Dla szkoły muzycznej pierwszego stopnia i tak podstawowe założenie, taka doktryna, to jest umuzykalnianie, prawda? Czy to umuzykalnianie będzie szło w kierunku, w którym nie wyklucza się zawodowstwa, czy w kierunku, w którym zawodowstwo raczej należałoby wykluczyć, jeśli nie na jakiś czas powstrzymać.
Ja myślę też, że to jest jakby załatwienie w końcu sprawy, o której od lat środowisko muzyczne mówiło, że przecież nie wszyscy, którzy kształcą się w tym dotychczasowym systemie, który preferuje właśnie uczenie, jakby wyuczenie młodego człowieka na solistę, no nie sprawdza się potem w życiu, bo de facto tylko pojedyncze jakieś wybitne jednostki kończą, że tak powiem, swoją karierę, prawda, jako wybitni soliści, a pozostali grają rzeczywiście w zespołach, więc tutaj ta praktyka chyba zwyciężyła.
Mówi się o kilku procentach. Tak, pamiętam, dyrektor szkoły we Francji, konserwatorium, mówił, że zakłada się tak, że około 1% czy 0,5% uczniów szkoły muzycznej to są ewentualni kandydaci do zawodu, a zdarza się i tak, że ci, którzy bardzo się upierają przy tym, no, doznają sromotnej porażki. W szkole drugiego stopnia, bo to pewnie będzie następne pytanie, pani redaktor, zmiany polegają na tym, że przedmioty zostały pogrupowane na, jako obowiązkowe, uzupełniające i modułowe. Uzupełniające, w zależności od specjalności, dobiera się odpowiednio, ale przykładowo, tak jak do tej pory wszystkich uczniów zmuszano, można powiedzieć, do fortepianu dodatkowego, tak?
Na przykład skrzypka czy waltornistę.
Tak, tak. Niektórzy nawet złośliwie nazwali go fortepianem przymusowym, prawda? Tak teraz będzie można od tego odejść i zamiast fortepianu może być gitara czy inny przedmiot prowadzony indywidualnie. Zresztą w pierwszym stopniu podobnie. Najważniejsza chyba zmiana to możliwość powoływania nowych specjalności. Na przykładzie naszej szkoły. Otóż mieliśmy do tej pory wydział instrumentalny, wydział wokalny, wydział rytmiki. Te specjalności będą funkcjonowały dalej i podobnie jak do tej pory będą w wymiarze takim, jak były, a zatem instrumentalistyka i rytmika w wymiarze sześcioletnim, w takim cyklu sześcioletnim, natomiast wokalistyka w cyklu czteroletnim. Ale powołaliśmy od razu w ramach tej reformy, powołaliśmy specjalność instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, trochę tutaj wzorując się na tym, co znakomicie sprawdza się właśnie w szkole przy ulicy Solnej, przy czym tam, o ile się dobrze orientuję, było zawsze eksperymentem, a my to powołujemy już w ramach szkoły na stałe, oraz drugą specjalność wokalistyka estradowa, która ma troszeczkę tak konkurować ze studium piosenkarskim, troszeczkę wzmacniać to, co studium tutaj robi. I te dwie nowe specjalności, wokalistyka estradowa i instrumentalistyka jazzowo-rozrywkowa, są też czteroletnie.
Pomimo, że mówi się o jakby wprowadzeniu tej reformy od nowego roku, ja rozumiem, że de facto w praktyce to się stanie dopiero jakby od nowego roku szkolnego, bo nie wiem, trudno chyba wprowadzać takie innowacje już w trakcie trwania nauki, prawda?
Tak jak wspomniałem, w szkołach pierwszego stopnia wprowadzono to w 17 szkołach w kraju, a w szkołach drugiego stopnia w 8. I my jesteśmy jedną z tych szkół pilotażowych, dlatego mogłem już przed chwilą powiedzieć, że jesteśmy w trakcie wprowadzania tych zmian, no ale jesteśmy takim poligonem doświadczalnym, bo aż na 7 poziomach, tak, dla 7 takich grup uczniowskich wprowadzamy te zmiany i to nie są takie bardzo proste sprawy z punktu widzenia logistycznego chociażby, bo wspominałem tu o przedmiotach modułowych. Otóż uczeń w połowie cyklu kształcenia, czyli po trzeciej klasie na przykład instrumentalista, wybiera sobie przedmiot, jest taki katalog przedmiotów modułowych i uczeń może wskazać na przykład, że chce on jako wiolonczelista przykładowo, ale taki klasyczny wiolonczelista, chce mieć na przykład interpretację piosenki, harmonię jazzową, aranżację i tak dalej, bo nie wyklucza, że zgłosi się na przykład do Katowic, do Akademii Muzycznej na Wydział Muzyki Rozrywkowej. Akurat nie wiem, czy Akademia w Katowicach przyjmuje wiolonczelistów jazzowych, ale gdyby się taki objawił z naszej szkoły, dlaczego by nie? Skrzypka jazzowego już na przykład jednego w tej chwili mamy, przynajmniej kandydata na skrzypka. I trzeba sobie z trzech modułów wybrać po kilka przedmiotów i w ten sposób uczeń ma 6 godzin w ciągu, powiedzmy tam 2 lat, takich wybranych przez siebie specjalistycznych przedmiotów. No, nie wchodząc już w szczegóły, to pozwala na to, że sam uczeń, będąc już bardziej świadomy, mając 15-16, czasami w naszej szkole trochę więcej lat, kształtuje swoje zawodowe zainteresowania. Tak jak na przykładzie tego wiolonczelisty, może się to wydawać troszeczkę egzotyczne.
Ale podąża za duchem czasów chyba.
Podąża za duchem czasu i być może za jakimś swoim planem życiowym, który może uda mu się zrealizować. Dlaczego byśmy mieli mu odmówić takich świadczeń w szkole?
Ja widzę z tego, że oczywiście to wymaga czasu, żeby troszeczkę w świadomości potencjalnych przyszłych uczniów zaistniała możliwość wyboru bogatych propozycji i pewnie też rodzice, żeby wiedzieli, że mogą dziecko posłać do takiej interesującej placówki i czasu wymaga i z obu stron, bo pedagodzy też pewnie muszą się wdrożyć do tych nowych obowiązków.
Tak, jest tutaj cała wielka praca do wykonania, uświadamiająca, chociażby jutrzejsze seminarium, które jest związane przede wszystkim z akordeonem i muzyką kameralną, w której akordeon występuje. Seminarium organizowane przez Akademię Muzyczną, konkretnie przez panią profesor Teresę Adamowicz-Kaszubę. Podczas tego seminarium, między innymi w moim wykonaniu, będzie takie wystąpienie przybliżające tę reformę. No i sam mam obawy, czy będę mówił do nauczycieli szkół muzycznych, już bardzo głęboko tkwiących w tej wiedzy, uświadomionych, czy też do osób, które jeszcze tym się specjalnie nie zajmowały. Bardzo możliwe, że będą słuchali mnie i tacy, i tacy. Jest to wielka praca do wykonania, jak powiedziałem, również z rodzicami, z uczniami, ale myślę, że praca wdzięczna, mimo że należy się spodziewać i ostrej krytyki. Te zmiany, bo nie mówi się nawet o reformie, mówi się o zmianach, to o zmianach ewolucyjnych raczej. Te zmiany wywołują bardzo duży opór i badania, które przeprowadzono właśnie w tych szkołach pilotażowych, wskazują, że najmniejszy opór jest wśród dyrektorów, którzy grzecznie zapisują się do tego, co... Ja tu mówię oczywiście kąśliwie, bo sam jestem dyrektorem, do tego, co władza nakazuje. Natomiast najostrzej tutaj ustawiają się w stosunku do tej reformy nauczyciele, którzy często tkwią w pewnych przyzwyczajeniach i nie zauważają, że właściwie pewne schematy, które proponuje ministerstwo, pozwalają na pozostawianie struktur takim, jak były do tej pory. Czyli na przykład wcale nie potrzeba tworzyć tego działu muzykowania zespołowego. Można pracować jak do tej pory, tyle że pewne zyski, które mogą z tego być, szkoła może stracić.
Czyli będziemy cierpliwie czekać i obserwować, jakie będą efekty tych zmian i kiedy zostaną zaakceptowane już tak w pełni, pewnie to trochę potrwa, przez tych opornych, bo na pewno świat się zmienia i w takim razie szkolnictwo muzyczne też musi podlegać tej ewolucji, no, co teraz mamy nadzieję nastąpi.
Wchodzimy oficjalnie 1 września 2014 w te zmiany i szkoły pierwszego stopnia, i szkoły drugiego stopnia, wszystkie w całej Polsce, muszą przyswoić sobie te plany nauczania, które są, muszą podstawy programowe, bo to jest też zbiór takich celów i tak samo trzeba zmodyfikować programy nauczania w szkołach, no przestawić całą strukturę na to nowe myślenie, z tym, że jest na to trochę czasu, bo to zaledwie wejdą pierwsze roczniki. Prawda? A największe tutaj innowacje dotyczą starszych klas. Także zanim to nastąpi, to pierwsi absolwenci cyklu czteroletniego w 2016 opuszczą szkołę. Potem w 2 lata później, w 2018 absolwenci cyklu sześcioletniego PSM pierwszego stopnia i pełna, no użyjmy tego słowa, reforma zakończy się w 2026. bardzo odległy to termin, dla mnie również, z pewnych oczywistych względów. Także będzie czas na to, żeby skorygować pewne rzeczy, skrytykować, docenić, co trzeba, a co trzeba zmienić.